Żużel i kosz? Okej, ale w Zielonej Górze jest jeszcze dyscyplina, którą interesuje się każdy z nas. W każdy wtorek o 17.10 w Radiu Zielona Góra. Nasza piłka. Magazyn Nasza Piłka. Wyniki, komentarze, ciekawostki. Nasza piłka.
W Radiu Zielona Góra jak co wtorek Nasza Piłka, a dziś w tym magazynie piłkarskim futsal, podsumowanie jesieni w zielonogórskiej okręgówce, a także Lechia i jej marketing, czyli ciekawie jak zawsze. Zaczynamy. Zaczynamy od futsalu i finału Pucharu Polski na szczeblu lubuskim. Finał odbył się w sobotę w Krosnodrzańskim. Futsaliści AZS-u UZ Zielona Góra obronili tytuł sprzed roku, pokonując Urząd Gminy Krosnodrzańskie 9-3. Do przerwy było 2-1, po przerwie była prawdziwa kanonada, a strzelali głównie zielonogórzanie. Tu wyróżnił się Łukasz Hans, który zdobył 5 goli. W meczu było sporo walki, nerwów, dwie czerwone kartki, a w końcu piłkarze AZS-u ponownie zostali zwycięzcami Pucharu i tym samym awansowali na szczebel centralny.
Łukasz Hans, AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego, to nastrzelałeś dziś bramek.
No dzisiaj troszeczkę tak. Koledzy dali mi ładne podania, wykorzystałem to, co mogłem. Także fajnie, cieszymy się.
Gotowi przed ligą, czy jeszcze tę kropkę na ti postawicie w trakcie tych dni, które pozostały?
No, mam nadzieję, że postawimy tą kropkę, aczkolwiek podejdziemy do tej ligi skupieni, żeby zagrać swoje i spróbować awansować znów do tej pierwszej ligi.
Patryk Szcześniak, Urząd Gminy Krosnodrzańskie. Patryk, przegrywacie i chyba kończy się drużyna futsalowa w Krośnie.
No, kończy się niestety. Tak naprawdę my to traktujemy głównie jako zabawę, bo jesteśmy tak naprawdę zawodnikami, którzy występują codziennie na trawie.
W tęczy,
dokładnie głównie krosnodrzańskiej. Tu mieliśmy jeszcze dwóch chłopaków z Ilanki Rzepin oraz jednego kolegę, który gra na niemieckich boiskach. Zawsze taka fajna przygoda dla nas co roku, nie? Co roku próbujemy, kiedyś na wyszło nawet dosyć daleko doszliśmy, graliśmy tutaj z Piastem Gliwice. Myślę, że to było fajne widowisko dla krośnian. No, w tym roku ponownie się nie udało, ale na pewno za rok będziemy próbować. Niestety z AZS-em nam nie wyszło. Widać, że chłopaki tutaj no, inny poziom prezentują, grają codziennie na tej hali, więc te inne są ustawienia i ich inne poruszanie się. My mamy takie bardziej jeszcze trawiaste poruszanie się, bo zwłaszcza, że 2 tygodnie temu dopiero skończyliśmy sezon. Myślę, że gdybyśmy może pograli na hali i gdzieś powiedzmy w styczniu albo w lutym byłby ten finał rozgrywany, to może by nam poszło troszkę lepiej.
Te dwie czerwone kartki to były kluczowe momenty tego spotkania?
Myślę, że ta pierwsza czerwona kartka to była bardzo kluczowy moment tego spotkania, ponieważ według nas tutaj nie powinno być czerwonej kartki dla naszego zawodnika, tylko zdecydowany faul, a tak naprawdę byśmy strzeli na 3-3 i spotkanie by się rozpoczęło od nowa. Może byłoby zupełnie inny wynik.
Maciej Dudek, trener AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego. Panie trenerze, inauguracja drugiej ligi zbliża się wielkimi krokami. Próba generalna chyba bardzo dobrze poszła.
Widać to, że dzisiaj już wyglądaliśmy dużo lepiej niż w półfinałowym turnieju, także myślę, że zmierza to w bardzo dobrym kierunku i na tą inaugurację powinniśmy być przygotowani w dobrym stylu.
Te dwie połowy dzisiejsze to tak naprawdę można patrzeć jak dwa różne mecze. No, pierwsza połowa zakończyła się wynikiem chyba 2-1. W drugiej połowie ten worek z bramkami rzeczywiście otworzyliście i kontrola była pełna nad spotkaniem.
Dokładnie, tylko że też trzeba wziąć pod uwagę to, ile nasi chłopcy dzisiaj włożyli pracy w pierwszej połowie, bo myślę, że to otwarcie się w wyniku to nie jest, że tak powiem, przypadek, to nie jest jakiś tam zbieg okoliczności, tylko to jest to, co my w pierwszej połowie włożyliśmy w ten parkiet, w to bieganie tutaj, w to robienie sobie przestrzeni i miejsca i to tyle, ile zmusiliśmy zespół z Krosna do poruszania się w obronie. Widać było, że w drugiej połowie już mieli w nogach to spotkanie, a my jeszcze mimo wszystko mieliśmy tą świeżość, mieliśmy możliwość nawet napędzenia się gdzieś tam w pojedynkę czy zespołowo przerzucenia parę razy piłki i tak było widać, że zespół z Krosna już w tej drugiej połowie gubił krycie, więc tak to wyglądało, jakby trochę zabrakło sił.
No i widać, kto przede wszystkim grał wcześniej. Futsal grał i to z sukcesami, to trochę dłużej.
Dokładnie, no ale też no nie oszukujmy się, że jeżeli my tutaj gramy na naszym lokalnym, powiedzmy tu podwórku spotkania, no to powinniśmy być zespołem, który prowadzi grę chociażby ze względu na zawodników, którzy mają przeszłość pierwszoligową, ale nawet ci młodzi, którzy wchodzą już, jesteśmy w tamtym roku graliśmy cały sezon, więc ci wszyscy zawodnicy mają rozegrane po parę lub paręnaście spotkań ligowych, więc to powinno być widać. Zespół z Krosna tak naprawdę tylko zgłasza się do Pucharu, niestety w lidze nie gra, więc no my musimy w takich meczach wychodzić doświadczeniem.
Krystian Machalica, który obsługiwał dla nas finał, poprosił też o rozmowę prezesa Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Roberta Skowrona. To rozmowa o meczu finałowym, ale też szerzej o lubuskim futsalu, który w tej chwili nie wygląda najlepiej. Za chwilę rusza druga liga, ledwie 4-zespołowa, w której nie zagra na przykład nikt z północy województwa. No więc posłuchajmy, co na to wszystko związek.
Robert Skowron, prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Panie prezesie, AZS wygrywa lokalny puchar. Puchar Polski. Zaskoczenie? Chyba nie.
Myślę, że nie. Wygrało tutaj na pewno doświadczenie. Widać to było podczas przede wszystkim wykonywania stałych fragmentów gry. Są zdecydowanie dopracowane. Tutaj znowuż drużynie gospodarzy no zabrakło tej, kolokwialnie mówiąc, zimnej głowy, bo no, zachowania, które przechodzą na boiskach trawiastych, niestety są karane bezwzględnie na halach i te nerwowe reakcje, przekleństwa i tak dalej, no, wyeliminowały i zepsuły troszeczkę grę, no bo jeżeli zawodnicy schodzą po takich bzdurach z boiska, osłabiając swoją drużynę, najlepsi zawodnicy, no i to widowisko straciło. Po tej pierwszej czerwonej karce, po drugiej czerwonej już w ogóle widowiska nie było. Szkoda, bo do tego momentu naprawdę była fenomenalna walka i wydaje się, że zawodnicy z Krosna Drzeńskiego nawet mogli sprawić niezłą niespodziankę. Ja żałuję, że drużyna z Krosna nie weszła do grania do ligi w futsalu, bo byłyby to naprawdę ciekawe rozgrywki drugoligowe i na pewno przygotowanie takie mocne do kolejnej rundy Pucharu Polski.
No właśnie, ta druga liga, bo czekamy na jej wznowienie, dosyć skromna, szczerze mówiąc.
Skromna jest, ale ja się cieszę, bo w czasie pandemii i tak udało się zebrać kilka zespołów do grania, tak samo w Pucharze Polskim. My jako Lubuski Związek Piłki Nożnej też szczególnie nie cisnęliśmy zespołów amatorskich, czy żeby rozbudować Puchar Polski ze względu na pandemię. No każdy gdzieś tam też dba i o swoje zdrowie, rodziny dbają o zdrowie chłopaków, którzy występują na boiskach. Tam, gdzie jest możliwość unikania zagrożenia, no to staramy się to robić i mam nadzieję, że w przyszłym roku i finał Pucharu Polski będzie bardziej okazały. Ja mogę tego żałować jako prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, że w futsalu kobiecym żadna drużyna nam się nie zgłosiła do rozgrywek, bo jedna drużyna zgłaszając się już do rozgrywek wojewódzkich, no, miałaby zagwarantowane to miejsce w kolejnej rundzie już centralnych rozgrywkach. No i tutaj możemy nad tym boleć, bo mamy zespoły, które chcą się bić o to, co najlepsze, czyli o awans do drugiej ligi, chociażby Warta Gorzów aspiruje i głośno o tym mówi, że chciałaby wskoczyć na kolejny szczebel rozgrywkowy w piłce kobiecej na trawie, więc fajnie by było, gdyby też stanęli w szranki i zimą próbowali swoich sił na hali we futsalu. No stało się, jak się stało. Mam nadzieję, że przyszły sezon i pucharowy, i ligowy będzie zdecydowanie lepszy.
No właśnie, też jest
większą ilość drużyn.
Pewnie też rolą Lubuskiego Związku Piłki Nożnej jest gdzieś promowanie tego futsalu, żeby ten futsal gdzieś się rozwijał, no choćby patrząc na północ naszego województwa. No nie mamy tam zbyt wielu przedstawicieli futsalu.
Nie mamy, pracujemy. Dochodziły mnie też takie troszeczkę krytyczne głosy z północy, czyli od niektórych klubów piłkarskich, a bo nie wiadomo jak będzie. Mieliśmy tam jednego przedstawiciela, Paolo Gorzu, no i też jakby nie przystąpili do rozgrywek. No mam nadzieję, że pójdziemy w jakimś takim kierunku naprawdę rozwoju, albo zrobimy krok do przodu, bo to, co my jako związek mogliśmy zrobić dla promocji futsalu w naszym województwie, to naprawdę zrobiliśmy, bo organizując międzynarodowe tak wielkie turnieje, chociażby eliminacje niedawne, które się odbywały do Mistrzostw Świata we futsalu i gdzie grała reprezentacja Polski, gdzie grali zawodnicy wicemistrzów świata Hiszpanie, no to pokazało, że staramy się to w jakiś sposób promować. No jeżeli nie chwytamy tego gruntu, no to ja też mam jakby wytłumaczenia, ale to jest już na dłuższą rozmowę, bo jako związek też robimy analizę, w którą stronę, czy damy radę się rozwijać, czy nie damy radę. Znamy wszystkie bolączki całego środowiska piłkarskiego, klubów piłkarskich, więc wiemy, gdzie są te hamulce, no i staramy się im zaradzić. No dzisiaj można powiedzieć, że na pewno dużym problemem jest pandemia, która panuje, żebyśmy mogli mogli grać. Odwołaliśmy wszystkie rozgrywki młodzieżowe na hali. Jedyne rozgrywki, które będziemy prowadzili, to są, bo chcemy wyłonić mistrza Polski, przepraszam, mistrza województwa, po to, żeby nasz przedstawiciel zagrał w Mistrzostwach Polski na hali o Puchar Prezesa Bońka. I to są rozgrywki, które będziemy przeprowadzali tuż po świętach na hali, nowej hali, pięknej hali w Zbąszynku. I z innych imprez po prostu żeśmy się wycofali. No, nie wiemy, nie chcieliśmy też planować innych imprez, które być może później odgórnie zostałyby odwołane, więc no, nie wiemy, po czym stąpamy dzisiaj.
Teraz kontynuujemy podsumowania rozgrywek w naszym regionie z udziałem zespołów z Zielonej Góry. Tydzień temu trener Jarosław Miś mówił nam o trzeciej lidze. Dzisiaj szeroko i fachowo spojrzy na to, co wydarzyło się jesienią w zielonogórskiej okręgówce. Przypomnijmy, rundę wygrał Promień Żary, który o jeden punkt wyprzedza budowlanych Lubsko, ŁKS Łęknica i Zorze Ochla i szykuje się pasjonująca wiosna.
No jest to dość ciekawy miszmasz, jeżeli chodzi o naszą okręgówkę, bo tamtych liderów jest dość dużo. Odwieczny taki kandydat żelazny do awansu to Promień Żary. Niespodzianką jest bardzo wysoka i to przez bardzo długi czas rundy jesiennej pozycja Zorzy Ochla, ale tam trener Grzelczyk mocno zdeprymowany był do tego, żeby systematycznie już któryś sezon z rzędu buduje ten zespół i widać przynosi to efekty. Budowlani Lubsko po zmianie trenera struktury organizacyjnej wrócili też do gry, bo już był moment taki w tamtym sezonie, że pachniało niejako końcówką ligi i walką przed spadkiem, natomiast tu to wszystko przełożyło się na jakościowe i gdzieś przymiarki pod kątem ściągnięcia jeszcze swoich starszych zawodników, którzy też już funkcjonowali w trzeciej lidze Dolnośląsko-Lubuskiej ze spadkiem co prawda, ale może się przełożyć na to, że dość aktywna ta walka budowlanych będzie. No i Beniaminek ŁKS Łęknica, wiadomo, z finansami, które tutaj dość mocno kładą na łopatki pozostałe budżety tych klubów, z tym, że no mówię, w Łęknicy to są takie strzały zazwyczaj finansowe, ten klub idzie do czwartej ligi, później gdzieś jakaś zawierucha, spadają do B-klasy na nowo, bez podbudowy, bez zabezpieczenia organizacyjno-strukturalnego, no to też nie wiem, czy to jest odpowiednie miejsce na dzisiaj dla tego zespołu. Końcówka. Wiadomo, co jeszcze można zaobserwować w tej rundzie tego sezonu, że troszeczkę się ta liga okręgowa nam tak spolaryzowała, jeżeli chodzi o pierwszą ósemkę i te zespoły, które wychodzą troszeczkę z tych miejsc populacyjnie większych, bo jest to Żary, Lubsko, Łęknica, Kunicze, Czerwień, Sprotawa. Tutaj niespodzianką, aczkolwiek taką pozytywną, jest Przyborów, bo wzmocnienie zawodnikami, nawet biorąc pod uwagę wiek, bo mam tu na myśli Remika, który dołączył tutaj do zespołu. Myślę, że jest to zespół, który troszeczkę też punktów może urywać. I co końcówka? No to wiadomo, 6-9 punktów Sulechów, Siedlisko, Sieniawa. To są zespoły, które gdzieś odbiegają przy tej ilości 18 zespołów. I tutaj jest no, otwarta sprawa, jeżeli chodzi o awans, ale myślę, że no, Promień musi w tym sezonie wykorzystać tą walkę, ponieważ jest to zespół, który z tradycjami też bardzo długo funkcjonuje. Nie wiem, jak tam sprawy też organizacyjno-finansowe, aczkolwiek te boisko sztuczne trochę i poziom, jaki wcześniej Promień prezentował jako region taki piłkarski, no byłby wskazany, aby ta czwarta liga przynajmniej powróciła do Żar.
Czy postawa któregoś z Beniaminków, którzy są tak wysoko, czyli ŁKS-u Łęknica lub Zorzy Ochla, to dla pana pewne zaskoczenie?
Powiem tak, Łęknica już się przymierzała wcześniej, bo dość ciekawych zawodników z historią i przeszłością pościągali. Takim pozytywnym zjawiskiem jest Pogoń Przyborów, a Zorza Ochla, która się opierała na systematycznie cierpliwej pracy, aczkolwiek też zastrzyk w postaci ilościowej zawodników, którzy byli w tym systemie szkolenia piłki nożnej zielonogórskiej, też zrobił swoje, bo wiem, że też Michał, trener Grzelczyk, dość mocno współpracuje też z Lechią. Wymiana tych zawodników, przejścia, wiem, że na okres zimowy częściowo zawodnicy z Ochli mają uczestniczyć w treningach zespołu pierwszego, trzeciej ligi, także tutaj ta współpraca na pewno wychodzi z korzyścią, mają kameralny swój obiekt i myślę, że ta okręgówka na dzisiaj to jest dobre miejsce, zresztą w wypowiedziach wielokrotnych tam nie ma nastawienia na awans, żeby w czwartą ligę wchodzić, tym bardziej, że tych zespołów wokół Zielonej Góry jest dużo i nie wiem, czy jest sens, tym bardziej, że rezerwy zielonogórskie w czwartej lidze występują, jest to miejsce na ogrywanie tych zawodników, którzy przejściowo są w okresie młodzieżowca, czyli końcówka wieku juniora starszego, aby też sprawdzać się na polu bitwy tak naprawdę piłki seniorskiej, a czwarta liga, sam wiem z autopsji, dla takich zawodników jest najlepszym poligonem zdobywania umiejętności i doświadczeń.
Jeszcze pana zapytam, kto z tych takich, z tej grupy, ale kto z tych takich bardziej zasłużonych zespołów z tradycjami może największy niedosyt po jesieni odczuwać? Czy to Odra Bytom Odrzański, bo dopiero 10. pozycja?
Myślę, że w Odrze po spadku też czwartej ligi muszą sobie tam odpowiedzieć, czy okręgówka na dzisiaj, bo wie pan, tam są też i Skrotawa, która miała trzecią ligę i 8. miejsce, to na pewno nie są oczekiwania zespołu ze Skrotawy. Piast Trzebieńsk, który zawsze w tej okręgówce, ale miał też w czwartej lidze swoich, w trzeciej lidze jeszcze jak Korado dawno, dawno było. Także takich zespołów może być dość dużo z niedoszacowaniem, natomiast no punkty i tabela i sama za siebie. No, Odra zdobyła 24 punkty, 7 meczów wygrała, no to przy zespołach, które mają po kilkanaście spotkań wygranych, to troszeczkę daleko. Myślę, że przy pewnych jakichś możliwych wzmocnieniach na wiosnę Odra jest w stanie się przesunąć, ale mnie cieszy to, że się troszeczkę spolaryzowała ta liga okręgowa nasza, jest wyraźny podział na te ośrodki troszeczkę większe, te mniejsze, bo wiadomo, że te mniejsze ośrodki mają problemy też z różnymi rodzajami wymogów licencyjnych, nie do co zawsze są one w odpowiedni sposób gdzieś wyegzekwowane, także często opiera się to na takim fanatycznym troszeczkę dojściu do pewnego poziomu i później te problemy powodują, no Mieszko Konotop jest takim przykładem, gdzie też trener Głowania, Krystian, były zawodnik Lechii, fajnie, bo i w Pucharze Polski zasłużył się, ale tak jak sami mówią, oni trenują bardziej amatorsko, bez jakichś nastawień i tutaj chwała za to, aczkolwiek no, nie do końca są później z tych wyższych lig zadowoleni, bo no sama rzeczywistość nie pozwala wkroczyć na ścieżkę takiego treningu, jaki by sobie trener zakładał. A każdy z tych młodych trenerów z uprawnieniami, po stażach, po różnych swoich przygodach i doświadczeniach chciałby inaczej pracować, lepiej, a te warunki nie do końca mogą spełnić sobie w takich klubach mniejszych i to jest rzeczywistość, która gdzieś boli, ale realia są takie, no ludzi się nie nazbiera w takich mniejszych ośrodkach, nie ma zabezpieczenia, jeżeli chodzi o drużyny juniorskie, młodzieżowe, trzeba szukać cały czas zawodników gdzieś wychowywanych w większych ośrodkach, pojawiają się pieniądze później i tak dalej, nie?
A teraz jeszcze jedna rozmowa, będzie to rozmowa z człowiekiem, którego chwali całe środowisko piłkarskie w Zielonej Górze. Mowa o Konradzie Komorniczaku, którego firma zajęła się marketingiem i pozyskiwaniem sponsorów do Lechii. W internecie mnóstwo dzięki niemu o Lechii i o tym, co dzieje się w klubie i wokół niego, ale też dużo akcji charytatywnych. Generalnie wizerunek klubu i piłki w mieście dzięki tym działaniom wyraźnie jest lepszy. Pozostał ocieplony. A pan Konrad mówi nam o swojej działalności tak. Co się w tej pierwszej rundzie, a może w ogóle na przestrzeni całego roku, co się najbardziej udało panu Konradowi Komorniczakowi i generalnie klubowi w tej kwestii marketingowej, jakby pan tak ogólnie ocenił te kilka miesięcy do tej pory?
Tutaj nie chciałbym jakby wskazywać tylko na swoją pracę, bo to generalnie jest taki mocno zespołowy wynik. Bardzo wiele osób się do tego przyczyniło, ale największym sukcesem jest to, że mimo no niesprzyjających warunków, bo nie można nazwać tego sprzyjającymi warunkami, tutaj mamy praktycznie burze i sztormy co chwilę. Jeżeli chodzi o warunki zewnętrzne, finansowe, firm, czy otwieranie, zamykanie firm, to udało nam się nie tylko zachować grono sponsorów, powiększyć grono sponsorów i do tego przede wszystkim, chyba co jest najważniejsze, pokazać, czym teraz też trochę chwalimy się w takiej prezentacji na naszym Facebooku, pokazać, że oczywiście pieniądze są w piłce ważne i to będziemy też komunikować, że pieniądze są ważne, natomiast, że my wiemy, jak tą piłkę, tak zbiorowo mówię, że wiemy, jak tą piłkę zrobić. To znaczy, jeżeli da się nam warunki, jeżeli coś się nie stanie, takiego jak COVID, nie wiem, 10-letni, jeżeli będziemy mogli wszyscy pracować ciężko, to po prostu to te wyniki przychodzą. I jakby, czyli ta wizja, oczywiście, że to jest piłka nożna i można powiedzieć, że to jest też szczęśliwy taki czas, bo juniorzy awansowali, jedni, drudzy do CLJ-ki, czyli oni potwierdzili jakby te nasze słowa, że tutaj jest potencjał. Mogli nie awansować i mogłoby to wyglądać inaczej, natomiast my wiemy, że ten awans ich ani nie jest przypadkiem, ani nie jest jakby obowiązkowy. To znaczy tak samo jak na przykład z Pucharem Polski, wygraliśmy go i uważamy, że boisko zawsze weryfikuje, natomiast naszym obowiązkiem jest na przykład w tym pucharze, no przynajmniej dochodzić do półfinału. My jakby chcemy notorycznie występować regularnie na jak najwyższym poziomie dostępnym dla nas piłkarsko we wszystkich kategoriach. No i tutaj okazało się po czasie, że wizja sportowa, takiego odważnego grania, które czasami nam przynosi lanie gdzieś tam z różnych boisk, że ona jest atrakcyjna dla kibica, ale też potrafi przynosić nam punkty. No i to jest na przykład praca Maćka Murawskiego. Takie wydźwignięcie klubu z tych matni gdzieś tam, no powiedzmy finansowych, które dawno temu gdzieś tam funkcjonowały, no to jest już tutaj zasługa powiedzmy prezesa, sponsorów, pracy takiej marketingowej, której musimy robić jeszcze więcej.
Zejdę na poziom konkretu. Czy jest któraś akcja konkretna z tych marketingowych, która powie pan, kurczę, ta nam najbardziej wyszła? Jak tak nawet kolejne robiliście, to tak sobie siadaliście, jakieś podsumowanie robiliście, to nam najfajniej wyszło, tu był największy odzew. To nam nawet z naszego punktu widzenia, nas tak, organizatorów akcji, podobało się najbardziej. Zrobiliśmy coś na poziomie niemalże europejskim, krajowym na pewno.
A to najbardziej mi utkwi w pamięci i to z samego początku w sumie, prawie z samych początków funkcjonowania w klubie, no to była ta akcja, gdzie zbieraliśmy pieniądze dla Kajo, bo w naszych skromnych warunkach, przy bardzo krótkim czasie możliwym na realizację takiej spontanicznej właśnie zrywie, potrafiliśmy pokazać, że jakby, że piłkarska, przede wszystkim wtedy w ogóle chyba stało się coś takiego, że ja wymyśliłem takie hasło, znaczy wymyśliłem, ono już było, takiej piłkarskiej zielonej góry i poodzywałem się do klubów i powiedziałem, słuchajcie, będziemy rozmawiać, bo ja bym chciał, żebyśmy rozmawiali już zawsze od tej pory. No i mam nadzieję, że to będzie trwało i tak potem gdzieś tam udało się połączyć te zdążenia Przylepu z Lechią. Gdzieś tam mamy tutaj po drodze Chynowianka awansowała, więc też jakby chętniej wspieramy Zorza, szaleje po boiskach okręgówki, no i po prostu...
Czyli według pana coś takiego, bo czytam tak między wierszami, że coś się, że nie ma piekiełka zielonogórskiego, ono troszeczkę, ogień troszeczkę, że tak powiem, przygasł leciutko i kluby ze sobą potrafią się, może za dużo powiedziane, zjednoczyć, ale jakoś tam współpracować, tak to rozumiem, czy dobrze?
Tak, tylko tej pracy jest jeszcze bardzo, bardzo dużo, ale wtedy oprócz tego, że mieliśmy, ludzie zrobili świetny wynik finansowy, ta pomoc była naprawdę takim szerokim strumieniem, moim zdaniem, a skromnym, to jest jakby zasługa ludzi, tam już nie mówię o tym, co włożyli oprócz pieniędzy, czyli pieczenie ciast, jakieś tam po prostu starania i ogromną taką jedność. To ja dlatego to tak rozumiem, bo to wtedy ja po prostu, nie tylko, że ja uwierzyłem, bo ja wiedziałem, że tak jest, tylko, że trochę po prostu ta akcja też pokazała, że piłka potrafi po prostu robić fajne rzeczy, bo jest sportem masowym i wokół piłki, czyli bo my często zapominamy, że jakby Lechia to nie są tylko seniorzy i Lechia to nie jest tylko mecz w sobotę jeden, tylko że to powinno funkcjonować jako wielka organizacja, gdzie po prostu rodzice lubią się, przychodzą na treningi, no jak COVID zejdzie, to tak oczywiście jest. Współpracuje ze sobą szkółki i tak dalej, po prostu no to taka jest utopijna trochę. Ale tak jak pan mówi, trochę to przygasło i potem po kolei pokazywaliśmy, że taką pracą, że można różne rzeczy razem robić. Może nie się kochać jak wszyscy, ale po prostu, że wokół celów się skupiać. A tutaj cel jest nadrzędny, żeby jeden klub, no żeby jeden klub, czyli Lechia, no bo jest po prostu najszybciej jakby przepychalnym do drugiej ligi klubem, żeby tak się kiedyś stało. I tak myślę, że pokazaliśmy to w wielu miejscach.
Okej, a z takich wymiernych tematów typu, jak nie wiem, w ostatnich dniach pokazujecie, wczoraj właściwie chyba zaczęliście pokazywać fotokalendarz, tak? Czy jest coś jeszcze takiego wymiernego typu, że coś wyprodukowaliście, gdzieś się pokazaliście, jeszcze coś takiego, z czego jest pan zadowolony?
No to na pewno jakby... Ja osobiście ten przyozdobienie, powiedzmy, dołka, które kosztowało dużo, dużo zachodu i takiego załatwiania, żeby on wyglądał troszeczkę lepiej, no tak na nasze możliwości, a to się wiąże też z tym, że po prostu ze zgromadzeniem sponsorów, tam w jednym ze slajdów mówimy, że mamy 54 w tej chwili, powiedzmy tam z 56 podmiotów współpracujących. To nie jest tak, że to są sponsorzy i każdy z nich daje 1 000 000 złotych, jak szejk arabski, ale każdy naprawdę przyczynia się do rozwoju tej całej idei i klubu. Niektórzy finansowo, niektórzy barterowo, niektórzy czasem, energią, podpowiedziami. No to naprawdę jest tutaj w jednym ze slajdów dziękowaliśmy dziennikarzom, bo ten klimat, znaczy bez takiego klimatu i takiej chęci, woli nic nie zrobimy. A myślę, że to odwróciliśmy jeszcze nie o, no jakby może nie o dużo stopni, ale już troszeczkę odwróciliśmy tą całą, jakby ten kąt patrzenia na piłkę nożną w Zielonej Górze.
To prawda. To jeszcze tak. Chcę zapytać o ten sponsoring. Pan mówił, jedni barter, drudzy pieniądze. Sporo tych banerów sponsorskich wisi na płocie tam w okolicach CRS-u. Za tym płotem swoją drogą kibiców teraz kilkunastu na mecze się spotyka i ogląda mecze. Czy te transparenty, które tam wiszą, to jest większość właśnie firm pomagających za czyste pieniądze i udaje się rzeczywiście takich firm sporo znaleźć, które wpłacają gotówkę? Czy jednak większość to barter, czyli wymiana rzeczowa, nazwijmy to, tak?
Nie, to powiedzmy, że można by podzielić pół na pół. Tym, że tak jak mówię, to też my to budujemy wokół tego, że na przykład przychodzi do nas sponsor. My mu sami też mówimy, że to jakby nie jest na raz sztuka, czyli wolimy sponsorów, którzy dają 1 000 złotych, 500 złotych na miesiąc, bo to pozwala realnie planować budżet, w sensie realnie, systematycznie, to znaczy w budżetowaniu miesięcznym daje możliwości patrzenia na to w ten sposób. Poza tym też pokazujemy, że tym sponsorom, że jakby wraz z ekspozycją, rośnięciem całego klubu i rośnięciem profili społecznościowych, niektórzy sponsorzy decydują się na podniesienie tych wpłat i my zawsze ich do tego namawiamy, żeby decydowali się, żeby rośli oni razem z nami. To znaczy, jeżeli jest na przykład firma, która może dawać jakby duże pieniądze, to też niech daje je, a potem jeżeli będzie miała z tego też realne korzyści jakieś tam, to generalnie, żeby dawała jeszcze większe. To znaczy, my musimy dawać zwrot też sponsorom w przeróżny sposób, ale generalnie taki, że żeby przynajmniej o firmie było głośno, żeby...
No żeby oni widzieli sens pewnie tego, że pomagają, nie?
No tak, to powiem tak, że to też na przykład z takich rzeczy, które jeszcze się udały, no to też powiedzmy, że na tym prestiżowym meczu z Wartą Gorzów udało się tam w takich bardzo fajnych, tutaj Mosirowi dziękujemy, udało się w takich fajnych warunkach w kawiarence Mosiru przyjąć naszych sponsorów i wreszcie stworzyć taką namiastkę tego, co my byśmy chcieli, czyli tego też, żeby klub biznesowy mógł się spotykać częściej i gdzieś tam załatwiać między sobą interesy, bo to tak jest, że trochę mówią, że w Zielonej Górze to jest a propos sponsorów, a propos tak samo a propos piłkarzy, trenerów. Jak się zaczyna coś wspominać, znaczy ja mogę to osobiście powiedzieć, jeżeli zaczynam coś wspominać, zróbmy to. Wszyscy się znają, nie? To przecież gdyby chcieli, to wszyscy znają się, ale no, miasto Zielona Góra nie ma 1000 osób czy 20 000 mieszkańców i okazuje się potem, że jednak niektórzy jeszcze się nie znają, a mogliby się poznać i to tak naprawdę z dużą korzyścią dla wszystkich, a niektórzy znają się, ale nie rozmawiają. I to też jest duży sukces, że właśnie firmy czy tutaj ogólnie kluby ze sobą rozmawiają, nie? To po prostu przynosi realne korzyści.
Okej, okay, a na koniec...
To nawet gasi te animozje.
Jasne, a na koniec porozmawiajmy, jeżeli pan cokolwiek wie na ten temat, o perspektywach ewentualnych, bo nie da się ukryć, że 2021 rok, o czym wszyscy, co wszyscy zapowiadają, będzie trudniejszy dla klubów sportowych również, między innymi z tego powodu, że no, to prezydent miasta powiedział, że te dotacje dla klubów będą niższe, więc może się okazać, że na te działania marketingowe też będzie mniej pieniędzy. Czy to ma w ogóle jakieś przełożenie, to jaki jest budżet klubu w drugą stronę, na działania marketingowe, czy wy po prostu nie korzystacie z pieniędzmi, tylko nie wiem, robicie sami z siebie własnymi siłami i środkami, panowie marketingowcy, nazwijmy to, no pańska firma w jakimś sensie może w ten sposób też temu klubowi pomaga. Czy pan, w jakich barwach pan widzi ten 2021, to co się dziać może?
Czyli tak, ja generalnie widzę w dobrych barwach, no bo jeżeli, czyli tak, powiedzmy, że mamy teraz gdzieś tam już o COVID-zie można by mówić długo, ale czyli gdzieś tam spadają te liczby zachorowań, ludzie to już chyba za drugim razem dostrzegli, że to jest faktycznie coś tam, rzecz, którą należy się przejąć i z odpowiednią troską i należytym bezpieczeństwem, ostrożnością można w tym jakoś funkcjonować i generalnie myślę, że nauczeni tym doświadczeniem będziemy mądrzejsi i zdrowsi o to. Dwa, że gdzieś tam na horyzoncie pojawiają się szczepionki, także można mieć nadzieję, no to tak jak w notowaniach giełdowych powiedzmy, można liczyć na odbicie. No i też myślimy o tym, że tak naprawdę dla sponsorów będzie to rok, w którym będą właśnie mogli się odbić, bo sam też we własnej firmie uważam, jakby prognozując tutaj działania dla swojej firmy, sam uważam, że będzie to dobry rok 2021. No bo pokazało to wszystkie doświadczenia otwierania się, czyli jeżeli tylko drzwi zostaną gdziekolwiek uchylone, automatycznie wszystko rusza po prostu jak trawa na wiosnę i tak będzie. Także też sponsorów, których licznie i jakby w taki no, będziemy starali się odwiedzać w 2021 roku, tutaj nakłaniając do współpracy przy tym dużym wspólnym projekcie. Co do dotacji, jeżeli chodzi o dotacje miejskie, no to też nie ukrywamy, że jesteśmy po rozmowie z miastem i tutaj jakby co my nie możemy tutaj wyrokować ani decydować za pana prezydenta, który ma trudny orzech do zgryzienia, natomiast co cieszy nas, że pan prezydent jest również zwolennikiem takiego bardziej optymistycznego patrzenia na w sensie realistycznego, ale nie takiego katastroficznego, to znaczy, że no, musimy wszyscy żyć, może będziemy wszyscy biedniejsi, może nie, ale jakby wszyscy razem gdzieś tam, czyli jakby horyzont jest taki, że na horyzoncie jest normalność. W ten sposób. Może to ujmę kończąc.
Dziś w naszej piłce to już wszystko. Kolejny magazyn piłkarski za tydzień. Zapraszam.
W każdy wtorek o 17.10 w Radiu Zielona Góra. Wyniki, komentarze, ciekawostki. Nasza piłka. Magazyn Nasza Piłka.